sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Jarosław Epachczyński, a w studiu kłaniają się Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 o noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej, o olimpijskich szansach wielkopolskich sportowców na Igrzyska Paryż 2024, o snowboardziście ze stolicy Wielkopolski, który pojechał na uniwersjadę zimową. Będzie także między innymi o ucznictwie. To wszystko do godziny 20. Teraz mamy niedzielę, 15 dzień stycznia i najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
Eryk Goczał i jego kataloński pilot Oriol Mena wygrali rajd Dakar w kategorii lekkich pojazdów samochodowych SSV. 18-letni Polak na 14 etapie był 8. Jego ojciec Marek Goczał w klasyfikacji generalnej zajął 3 miejsce, a Michał Goczał, to drugi syn Marka, zakończył rywalizację na 7 pozycji. Wśród kierowców samochodów rajd Dakar wygrał Katarczyk Nasser Al Attiyah. Dawid Kubacki zajął 2 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrał Norwek Halvor Egner Granerund, który wyprzedził Polaka o 1,1 punktu. Kamil Stoch był dziś 7, Jan Habdas 21, Aleksander Zniszczał 27, Paweł Wąsek 30. Zmagania na pierwszej serii zakończył 39 Piotr Żyła. Kubacki utrzymał się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polska męska sztafeta na dystansie 5000 metrów w składzie Paweł Adamski, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Dajan Sylje wywalczyła brązowy medal na rozgrywanych w Gdańsku Mistrzostwach Europy w short tracku. Wcześniej kobieca sztafeta uplasowała się tuż za podium. W obu konkurencjach złote medale dla reprezentantów Holandii. Iga Świątek rozpoczyna 42 tydzień na czele rankingu WTA. Drugie miejsce zajmuje Tunezyjka Ons Jabeur, a trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Druga z Polek w czołowej setce Magdalineta awansowała o 1 pozycję i jest 45. W ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań pokonał na wyjeździe Ślęzę Wrocław 82-65. W pierwszej lidze koszykarek trwa spotkanie lidera Swarzędz z Maksimusem Kąty Wrocławskie. W sali w Swarzędzu na 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty lider Swarzędz prowadzi 50-44. Natomiast w ekstraklasie koszykarzy o 19.30 spotkanie BM Stali Ostrów Wielkopolski z Kingiem Szczecin.
A my dla Państwa mamy jeszcze przed olimpijską piosenką, a później wizytę w Centrum Wystawienniczym Expo 21 w Warszawie na noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej. Mamy prezent dla Państwa, książkowy kalendarz od Automilklubu Wielkopolski, a skoro Grzegorz mówił o sukcesie koszykarek ekstraklasy Enei AZS-u Politechniki, no więc niech będzie kolejne trenerskie pytanie. Proszę podać imię, nazwisko szkoleniowca Enei AZS-u Politechniki Poznańskiej, czyli naszych ekstraklasowych wielkopolskich jedynaczek. 618-654-654. Proszę o telefony do wygrania. Kalendarz książkowy, stulatka Automilklubu Wielkopolski. Już za chwilę w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dźwiękowa relacja z wydarzenia, które miało miejsce niedawno w tym tygodniu. Było to noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej w Warszawie, podczas którego między innymi trenerami roku 2022 w polskim sporcie olimpijskim zostali ogłoszeni poznaniacy. Szkoleniowiec wioślarzy znakomitej czwórki podwójnej Aleksander Wojciechowski i trener kobiecej reprezentacji Polski w kajakarstwie Tomasz Kryk. Były też sentymentalne pożegnania, bo oficjalnie kariery sportowe zakończyli medaliści olimpijscy łyżwiarz szybki AZS WF Poznań Jan Szymański oraz zapaśniczka Grunwaldu Poznań Monika Michalik. O tym już za minutkę w naszej audycji.
srebrne medale.
Agata Konarska, Telewizja Polska.
I Henryk Urbaś, Polski Komitet Olimpijski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przypadł nam wielki zaszczyt poprowadzenia dzisiejszego noworocznego spotkania w rodzinie olimpijskiej.
To spotkanie zaszczycił obecnością nie po raz pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, z małżonką, panią Agatą Konarską.
Noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej w pomieszczeniach wielkich targowych Expo. Można spotkać wielu Wielkopolan pracujących na rzecz centrali polskiego sportu, m.in. wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, pan profesor Bogdan Sojkin.
Bardzo sympatyczne spotkanie. Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, ponad 500 osób będzie w tym uczestniczyło, a zbiega to się równocześnie z rozpoczęciem 28 Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, organizowanych przez Polskę i Szwecję. Zresztą obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego to jeszcze rok temu prezes również Polskiej Federacji Piłki Ręcznej. Także no, połączenie miłego z pożytecznym, że tak powiem. Poza tym uczestniczą w tym spotkaniu przedstawiciele Światowej Federacji Piłki Ręcznej, którzy akurat w Warszawie tutaj przebywają.
O zebranie głosu prosimy teraz pana prezydenta Andrzeja Dudę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie na to kolejne noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej. Względem sportowym to był dobry rok. Życzę sukcesów w 2023 roku. Mamy przed nami bardzo wiele wydarzeń, w tym to najważniejsze dla nas w tym roku, największe w Polsce europejskie igrzyska. Mam nadzieję, że polscy zawodnicy osiągną na nich wiele sukcesów. Mam nadzieję, że osiągną wiele medali, które swoim statusem są równe medalom Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że wielu z nich uzyska także i kwalifikacje na zbliżające się igrzyska letnie olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj, kiedy spotykaliśmy się z panem prezesem Andrzejem Kraśnickim i z przedstawicielami europejskiego świata olimpijskiego, padło to magiczne zdanie: igrzyska olimpijskie już za rok. Już jesteśmy w roku 2023. Wierzę w to głęboko, że będzie on szczęśliwy dla polskiego sportu, że będzie on szczęśliwy dla polskich sportowców. Tego z całego serca wszystkim życzę. Medali, sukcesów, satysfakcji, ogromnej radości z osiąganych sukcesów i z pięknego reprezentowania naszego kraju i nas wszystkich. Wszystkiego dobrego.
Do poprowadzenia tej ceremonii zapraszamy na scenę panią Annę Stefańską z ambasady Japonii w Warszawie.
Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na ceremonię uhonorowania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Kraśnickiego, jednym z najwyższych odznaczeń państwowych Japonii.
Szukamy wielkopolskich śladów na noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej. No i mamy też akcent trochę sentymentalny, pożegnalny, a wszystko nam wyjaśni znakomity pan czelnista, medalista olimpijski Janek Szymański.
No dzisiaj mamy takie spotkanie noworoczne rodziny olimpijskiej i no już nadszedł ten czas. Będę oficjalnie jakby ogłaszać koniec kariery mojej przygody z wyczynowym sportem. Nie koniec przygody ze sportem, bo z tym sportem cały czas jestem, ale już z łyżwiarstwem szybkim w formie wyczynowej już trzeba się pożegnać.
Pan trzany na kołku, nie kusiły, kolejne igrzyska?
Miałem okazję w tym roku, jak były te takie bardzo duże przymrozki, pojeździć chwilę na łyżwach, na naturalnym lodzie. Troszeczkę kusiło, żeby parę razy wyskoczyć do Warszawy albo do Tomaszowa Mazowieckiego, ale jakoś cały czas było nie po drodze, ale na pewno jeszcze tam parę razy na pewno wpadnę, żeby sobie pojeździć, bo to jakby nie jestem obrażony na łyżwiarstwo, więc z przyjemnością sobie pojeżdżę.
Miał nam przedstawić laureatów. W kategorii zawodnik przyznano dwie nagrody równorzędne: Dawidowi Kubackiemu i Pawłowi Fajtkowi. Panowie trenerzy, zapraszamy na scenę. Pan Aleksander Pierwszy.
Jestem niezmiernie dumny z tego, że mogę być w takim gronie i mogę odebrać pamiątkę po Piotrze Drolskim, którego swego czasu znałem, miałem przyjemność. Prezentuję wioślarstwo. Wioślarstwo to taki sport, gdzie potrzeba mocnych płuc i żelaznych mięśni. Jeżeli się tego nie ma, to się zostaje po prostu czasem trenerem.
Szanowny panie prezydencie, pierwsza damo rodziny olimpijska. Mówi się, że to wiara czyni cuda. Ja uważam, że cuda czynią ludzie, którzy tej wiary nie stracili. Myślę, że jako drużyna pokazaliśmy siłę polskiego sportu. Dedykuję dziewczynom tą statuetkę, bo zasłużyły na to.
Bardzo pięknie dziękujemy, gratulujemy laureatom.
Monika Michalik oficjalnie pożegnana podczas noworocznego spotkania rodziny olimpijskiej, nasza znakomita zapaśniczka, medalistka olimpijska. Nie żal kończyć?
Nie, ja jak coś kończę, to nie jest żal, bo wiadomo, zawsze jest drugie życie i trzeba coś też innego spróbować i coś robić. Nie mówiąc to, że nie jestem cały czas przy zapasach, bo jestem.
No właśnie, jaki jest pomysł na to życie po sportowym olimpijskim, także życiu Moniki Michalik?
Pracuję w Wojsku Polskim i też prowadzę treningi w Orlen Tarsiel. Tam, gdzie się wywodzi mój brat Tadeusz i ja. Powróciłam tam do rodzinnych stron. Ja zawsze wychodzę z założenia, chodzi o taką ciężką pracę, którą my wykonujemy i tak naprawdę kibice nas tylko widzą, jak stoimy na podium albo coś odbieramy, jakieś podziękowania, ale nie widzą, mam wrażenie, że nie widzą tego, jak my ciężko pracujemy, a tego nie jest w stanie się pokazać, nawet jak walczę na macie zapaśniczej 6 minut, to nie jestem tego w stanie pokazać tak naprawdę. Też fajnie by było jakby chociaż kawałeczek tego pokazać, jak sportowiec w każdej dyscyplinie sportu on musi przepracować, przerzucić tony, żeby był ten krążek olimpijski.
No ale nie wygląda za dziewczynę, która chce specjalnie odpoczywać.
Nie, ja jestem zawsze aktywna i dalej będę, także mam dalsze plany i myślę, że je będę realizować i mi się wszystko uda.
To dziękujemy za już i prosimy o jeszcze innej roli.
Dziękuję bardzo.
Ten dzień jest dla nas zawsze niezwykle ważny. Mamy szansę spotkać się z tymi, którzy tworzą, wspierają polski sport. Jesteśmy razem jedną wielką rodziną sportową, olimpijską, rodziną przyjaciół.
My pozostajemy w wielkopolskim klimacie olimpijskim, bo pięcioro żeglarzy poznańskiego ZTS-u ma realne szanse na zdobycie olimpijskiej kwalifikacji na Igrzyska Paryż 2024.
Leszek Kostański, trener, koordynator sekcji żeglarskiej poznańskiego AZS-u. Spory sukces waszej sekcji, Mistrzostwo Świata w windsurfingowym slalomie Maćka Rutkowskiego, ale to były komercyjne wyścigi, a mówiąc o nadziejach olimpijskich z AZS-u, też trzeba o tym zawodniku powiedzieć.
To klasa nowa olimpijska, która wchodzi po raz pierwszy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a akwenem rozgrywania tychże zawodu będzie Marsylia i akweny wkoło tego miasta. Bardzo ciekawa konstrukcja, oparta o hydroskrzydło, foil, czyli zawodnicy mają olbrzymie prędkości, deska się unosi nad powierzchnią wody, około metra, jest bardzo widowiskowa, fantastycznie się to ogląda. Jest tam oczywiście też pewien element slalomu, w którym Maciek zdobył Mistrzostwo Świata, natomiast jest tam bardziej tak zwanego rejsu, czyli żeglowania pod wiatr, bardziej takiej sztuki żeglarskiej.
To jest jedna olimpijska kandydatura?
Bardzo silną klasę w tej chwili, która u nas zawodnicy preferują i bardzo jest u nas w klubie modna, to 49er, zarówno kobiecy, jak i męski. Załoga Ola Merzacka, jak klub Gdynia. Sandra Jankowiak z AZS-u tworzą załogę, która ostatnim Mistrzostwach Świata zdobyła 4. miejsce. W poprzednim roku zdobyły 5. miejsce w Mistrzostwach Europy. Zdecydowanie dominują w Polsce w tej klasie. Tworzą bardzo fantastyczną załogę. Widać u nich radość żeglowania, widać wspólny cel. Także tutaj i żeglarsko, i mentalnie, i osobowościowo po prostu idealna załoga. To jest załoga prowadzona przez trenera Zdzisława Staniula, trenera, który w Igrzyskach Olimpijskich z kolei w Tokio prowadził załogę Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar, srebrny medalistki z tych igrzysk. Więc to jest też najwyższa półka, więc fantastyczne dziewczyny, fantastyczny trener.
Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o męską klasę 49er. Tu są trzy polskie załogi ścigające się na najwyższym światowym poziomie. Szymon Wierzbicki, AZS Poznań, Dominik Buksak jako sternik należą do tej czołówki.
Trzy załogi na światowej poziomie. Te trzy załogi rywalizują ze sobą zarówno w kraju, jak i za granicą. Są to trzy załogi, które żeglują w pierwszej dziesiątce świata i praktycznie rzecz biorąc, każdy może wygrać z każdym. Tutaj będzie decydował dyspozycja dnia, charakterystyka akwenu, w którym dana załoga się lepiej czuje, siła wiatru, zafalowania, takie szczegóły warsztatowo-żeglarskie. I między innymi załoga Dominik Buksa, który jest przedstawicielem klubu AZS AWF Gdańsk i Szymon Wierzbicki, z AZS-u Poznań, organizacji środowiskowej. Od wielu, wielu lat wspólnie żeglują i od wielu, wielu lat tworzą jedną z najlepszych załóg na świecie. Zobaczymy, czas pokaże.
Kto jeszcze powalczy o wyjazd na igrzyska z AZS-u?
Zdecydowanie kajtowcy, to kite foil i tutaj zarówno w konkurencjach damskich, jak i męskich. Jeśli chodzi o konkurencję męską, to Max Żakowski, który też żegluje w pierwszej dziesiątce świata. Tak jest zresztą sklasyfikowany w ostatnich rankingu. Zdecydowanie jest najlepszym zawodnikiem w Polsce, wielokrotnym mistrz Polski, seryjnie. I jeżeli zdobędziemy jako kraj nominację olimpijską, to wydaje się, że Max tutaj jest pewny. I jeśli chodzi o kite foila żeńskiego, to Julia Damasiewicz, jedna z bardziej utytułowanych zawodniczek kategorii młodzieżowych na świecie, wielokrotna mistrzyni Europy, świata, w tym roku aktualna mistrzyni świata młodzieżowa. Ma rosnącą konkurencję w Polsce, ale wydaje się, że wyjdzie z tego obronną ręką. Także pięcioro zawodników ma oczywiście w różnym procentowym wskaźnikiem, ma realne szanse na kwalifikacje olimpijskie. Jeśli chodzi o kwalifikacje, World Sailing podaje określone zawody, które są kwalifikacją dla kraju i tam podane są, że z tej imprezy 8 nacji, z tej tam 4 i tak dalej, i tak dalej. I dopiero po uzyskaniu kwalifikacji dla kraju wchodzi zasady kwalifikacji wewnętrznych.
W sportowym rytmie.
2023 rok, rok przedolimpijski. No to warto zapytać się Karola Robaka, jeśli chodzi o taekwondo olimpijskie i o marzenia związane z Paryżem. Step by step jest do zrobienia?
No, Paryż oczywiście jest do zrobienia. Chyba wszyscy tutaj po to jesteśmy, wszyscy po to trenujemy, żeby pojechać na te igrzyska olimpijskie. No ta moja droga zawsze jest trochę skomplikowana, bo i kontuzje, i brak startów, i to nigdy nie jest prostolinijne, ale w tym roku są znowu Mistrzostwa Świata, chcę się pokazać jak najlepiej, chcę zdobyć medal, jeszcze dawno nie mieliśmy medalu na Mistrzostwach Świata. Jeżeli się uda, no to prawdopodobnie wtedy turniej kwalifikacyjny na początku 2024, no i tam muszę wywalczyć finał, żeby pojechać na igrzyska.
To warto zapytać o to zdrowie, bo w okresie świątecznym roku tego zdrowia sobie życzymy najwięcej. Jak w twoim przypadku, te kontuzje zażegnane?
Kontuzje wszystko jest w porządku. Pierwszą połowę roku liczyłem zerwanie mięśnia półścięgnistego. Natomiast do Meksyku pojechałem w świetnej formie. Zaraziłem się jakąś bakterią, trafiłem do szpitala. Niestety no, nie mogłem wystartować. Pech, trochę pecha i tak to wyszło. Niestety.
Patrząc na ciebie, sylwetka absolutnie olimpijska, taka pełen fit, trenujesz często. Jak to wygląda w twoim przypadku, taki zwykły tydzień teraz? Jaki to jest okres ostrego treningu czy większego spokoju i odpoczynku?
No raczej staram się trenować codziennie. Wiadomo, że jak jesteśmy po jakimś okresie ciężkim, przygotowawczym i tak dalej, no to mamy ten tydzień czy tam 2-3 dni luzu. Teraz no, dopiero co wróciliśmy pod koniec listopada z Mistrzostw Świata. Ja jeszcze tam leczyłem te moje jelita i brzuch. W miarę dobrze się czuję. I tylko po prostu zwiększać obciążenia i przygotowywać się na dalsze zawody.
To takie spojrzenie Karola Robaka od wewnątrz na polskie taekwondo olimpijskie, no bo wy jesteście takimi rodzynkami wspólnie z Aleksandrą Kowalczuk. Jak tutaj my patrzymy z naszej wielkopolskiej perspektywy, szerzej też to dobrze wygląda?
Mamy paru zawodników młodych, którzy są perspektywiczni i tak jest tak naprawdę co roku. Pytanie, czy oni będą chcieli kontynuować tą karierę, bo przeważnie jest tak, że jest dużo tych zawodników, ale 2-3 lata studia i inne takie zobowiązania i po prostu rezygnują. Trzeba znaleźć sposób, żeby zachęcić ich do dłuższego trenowania, a to wszystko wiadomo, łączy się z pieniędzmi.
No właśnie, ciekawy temat poruszyłeś. Ty masz takie zabezpieczenie, jakiś kontekst stypendiów, nie wiem, ministerialnych, olimpijskich. Jak to wygląda w twoim przypadku? Dajesz radę?
Jestem stypendystą miasta Poznania. To jest ogromne wsparcie. Do tej pory udawało mi się uzyskiwać stypendium z Ministerstwa Sportu. No i jestem również żołnierzem Wojska Polskiego, co jest ogromnym dla mnie wsparciem. Stały dochód i taka gwarancja jest tutaj istotna.
No i trzymamy kciuki, by Karol Robak ponownie pojechał na Igrzyska Olimpijskie w 2023 roku. Właściwie cały czas będziemy szukać potencjalnych olimpijczyków, bo to w wielu dyscyplinach, w wielu konkurencjach rok olimpijskich kwalifikacji do Paryża, te Igrzyska za półtora roku w 2024 roku. No to może brązowy medalista Mistrzostw Europy we florecie, szermierz AZS-u AWF-u Poznań Adrian Wojtkowiak. Z nim rozmawiał Dawid Cytrowski.
Adrian Wojtkowiak, w tym momencie najlepszy polski florecista. Świetny rok za tobą. Jak ty go podsumujesz, bo taki też czas świąteczno-noworoczny podsumowań, czy to sobie gdzieś już w głowie analizowałeś, jak do tego wszystkiego doszło?
Znaczy na pewno cały rok dla mnie bardzo intensywny. Praktycznie bardzo mocno poświęcony stricte na sport, na trenowanie. Też kilka miesięcy trenowałem za granicą, ale no właśnie nie zawsze ten sezon układał się tak, jakbym chciał. Ale w końcu powiedzmy oddało i to na tych najważniejszych imprezach. Właśnie na Mistrzostwach Polski zdobyłem tytuł indywidualnego mistrza Polski pierwszy raz w seniorskiej kategorii. No i również ten medal brązowy na Mistrzostwach Europy. Też takie właśnie zwieńczenie, można powiedzieć, tej całej pracy w tym sezonie. Także no, myślę, że bardzo udany rok, ale były zloty i upadki.
No właśnie, co się myśli w takich momentach upadku? Dusza sportowca pewnie podpowiada walcz dalej, ale to nie zawsze pewnie jest łatwe, żeby się gdzieś jeszcze motywować.
No, na pewno z tyłu głowy zawsze się myśli, że na pewno kiedyś to odda. W tym przypadku no tak było, ale no na pewno takie gorsze momenty nie uskrzydlają i trzeba sobie po prostu, trzeba się z tym przespać i po prostu dalej pracować i czekać na ten swój moment.
Tak sobie myślę, że taki moment, w którym zdobywa się medal Mistrzostw Europy, oczywiście on cieszy doraźnie, natomiast też daje taką długoterminową perspektywę tego, że w momentach trudnych zawsze można sobie przypomnieć ten moment sukcesu, kiedy się faktycznie coś osiągnęło, kiedy się z dołka wychodziło i to może być taki bodziec na przyszłe kryzysy, które pewnie gdzieś tam po drodze mogą się pojawiać.
Niewątpliwie jest to takie osiągnięcie, którym sobie coś udowodniłem i mimo tego, że nie zawsze wychodzi, to koniec w końcu można osiągnąć ten wymarzony wynik, tą rzecz, do której się dąży. Także nie warto się poddawać, bo może właśnie w takim momencie, kiedy nie jesteśmy do końca, kiedy się nie spodziewamy, może po prostu wyjść i przyjść dobry wynik.
Jak twoje plany będą wyglądały w ciągu najbliższych kilku miesięcy, okresy przygotowawcze, startowe? Jak to będzie się układało?
Znaczy no, kalendarz można powiedzieć, że od kolejnego roku jest już napięty, ponieważ mam pierwszy Puchar Świata w Paryżu, też jakieś Puchary Polski, zgrupowania już w styczniu, także no, jest to dla mnie ważny rok, ponieważ rozpoczynają się kwalifikacje olimpijskie w połowie roku, ale no, na pewno jeszcze dużo pracy przede mną i też sporo startów w przyszłym roku na pewno.
Ta kwalifikacja do Paryża to pewnie jest taki cel, który gdzieś tam przyświeca, który gdzieś pewnie będzie determinował twoją pracę w najbliższym czasie.
Tak, tak. Dlatego też tutaj ten ostatni sezon był dla mnie bardzo ważny, ponieważ tym brązowym medalem powiedzmy zapewniłem sobie taką stabilność na kolejny rok, właśnie ten najważniejszy kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Także w tym momencie tak naprawdę jestem w 100% na to ukierunkowany i skoncentrowany na pracy, aby po prostu wejść dobrze w ten kolejny rok i no i mam nadzieję, że to zaprocentuje.
Skoro mówiliśmy o zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024, a największymi sportowymi igrzyskami dla sportowców, studentów jest oczywiście uniwersjada. Minony czwartek w amerykańskim Lake Placid rozpoczęła się tym razem zimowa uniwersjada, a w ponad 50-osobowej reprezentacji polskich studentów jest Poznaniak. Snowboardzista Mikołaj Rutkowski jest co prawda licencyjnie zawodnikiem AZS-u Zakopane, ale reprezentuje także Poznańską Akademię Wychowania Fizycznego i czeka na swój uniwersjadowy start.
Mikołaj Rutkowski to już stały reprezentant Polski w snowboardzie. Reprezentujesz AZS Zakopane, ale jesteś poznaniakiem. Tak to jest, jak już się pokocha sporty zimowe, że niestety trzeba w pewnym momencie z tego Poznania się wynieść.
A, dokładnie. Nie było szans, żeby to kontynuować bez wyprowadzki na Podhale. Jestem oczywiście dumnym poznaniakiem, nie zapominam o tym, ale reprezentuję klub AZS Zakopane i całą zimę praktycznie spędzam na Podhalu poza wyjazdami i tam trenuję, tam żyję.
Jak się człowiekowi z nizin żyje między tymi góralami, którzy jednak ze śniegiem, z górami, z deską snowboardową obcują od dłużej niż ty?
Nie będę ukrywał, że łatwo z nim nie jest. Są to bardzo twarde charaktery, których jakby to ciężko przekonać do jakichś swoich racji. Oni mają swoje i nie odpuszczają. Ale są to bardzo serdeczni ludzie, bardzo, bardzo ciepło mnie przywitali i pomagają mi na każdym kroku.
Sportowo zawsze musiałeś nadrabiać.
Dokładnie. Brakowało mi tych wyjeżdżonych kilometrów. Kiedy trenowałem w poznańskim klubie Ekstremalta, wyglądał tak, że jeździliśmy średnio, powiedzmy, co drugi weekend w góry. To wyglądało tak, że przyjeżdżaliśmy dzień, dwa dni przed zawodami, żeby trochę pojeździć na śniegu tamtejszym i startowaliśmy. Raz, dwa razy do roku jeszcze udało się wyjechać na lodowiec austriacki bądź włoski i to by było na tyle. Kilometrów na desce brakowało i to bardzo. Ale nadal nazwałbym się zawodnikiem bardzo młodym stażem. Ciągle czuję, że obycia startowego brakuje jednak. Tych startów od młodego wieku było mało. Od niedawna w zasadzie startuję na szczeblu międzynarodowym w całym cyklu Pucharu Europy, czasami w Pucharze Świata. I ciągle próbuję się z tym obyć. Przełożyć formę z treningów na zawody to nie jest taka łatwa sprawa. Ale cieszę się z tego, że chociaż na tych treningach wygląda to, powiedziałbym, już powoli bardzo dobrze. Doganiam chłopaków, którzy są, nie ma co ukrywać, w czołówce światowej. Także pozostaje obyć się ze startami i czekać na wynik.
A w tym sezonie zadebiutowałeś już w Pucharze Świata.
Zaczęliśmy razem z Marysią Hyc w Team Evencie. Team Event wygląda tak, że najpierw jadą równolegle ze sobą chłopacy. W momencie przecięcia mety otwiera się brama na górze dziewczynom i dziewczyny ścigają się już do mety. Która pierwsza ukończy, ta para przechodzi dalej. Tak byliśmy po prostu rozstawieni, że dostaliśmy medalistów olimpijskich, Żana Kosira i Glorię Kotnik, i dostałem od Żana niestety lekcję i Marysia po prostu nie zdołała odrobić tych strat. Na następny dzień startowaliśmy już w pojedynczym formacie, w singlu, i kwalifikacji niestety nie ukończyłem, ale z pozytywów to wyciągnąłem to, że zacząłem bardzo dobrze. Jazda była ofensywna, agresywna, po prostu nie zdołałem utrzymać tego do mety.
To wszystko było w Niemczech, w Winterbergu. Za chwilę ciąg dalszy sezonu.
Wylot do Stanów Zjednoczonych na Uniwersjadę. Jedna z dwóch głównych imprez, w których mam zamiar wystartować, to na pewno. Cieszę się niesamowicie na ten start. Od początku, kiedy zacząłem pokazywać się w snowboardzie u nas w kraju, liczyłem na to, że kiedyś dostanę powołanie na takie zawody i cieszę się niesamowicie. To jest naprawdę duża impreza, można powiedzieć takie mini igrzyska olimpijskie dla studentów. Także fajnie w końcu wystartować w tak dużej imprezie.
Sporo dobrych wyników w tym sezonie notują Aleksandra Król, Oskar Kwiatkowski. Ciągną waszą ekipę do przodu.
Strasznie się cieszę, że i Oli, i Oskarowi, i też Michałowi Nowaczykowi wychodzi. Naprawdę ciężko na to pracują. No ja z nimi trenuję na co dzień. Widzę, ile musieli poświęcić, żeby dojść do tego miejsca, w którym się znajdują. Ola to jest, nie ma co ukrywać, doświadczona już zawodniczka. Musiała czekać sporo lat, żeby znaleźć się rzeczywiście w czubie na stałe. Przebijała się rzeczywiście raz po raz na podium Pucharu Świata, ale w tym sezonie szczególnie widać, że może walczyć o najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej. Oskar to jest sportowy robot. Nie widziałem nikogo innego takiego, który byłby aż tak silny, tak wytrzymały, tak sprawny fizycznie. Także jak najbardziej też zasługuje na to miejsce, w którym się teraz znajduje. Cieszę się, bo rzeczywiście troszkę ułatwiają tą drogę młodszym snowboardzistom. Przyciągają sponsorów. Robi się trochę głośniej o nas. Także mam nadzieję, że to będzie szło w tą stronę i teraz tylko czekać, aż poznańska krew dołączy do tego światowego czubu.
No czekamy. Faktycznie Ola Król i Oskar Kwiatkowski odnoszą już sukcesy w Pucharze Świata w tym sezonie, ale oni na Uniwersjadę nie jadą. To już nie są dla nich zawody. Na Uniwersjadę jedzie Mikołaj Krutkowski, który wystartuje w snowboardowym gigancie równoległym 21 stycznia i dzień później w slalomie równoległym. Trzymamy kciuki. Na Igrzyska Olimpijskie sporo sportowców wysyłają także ludowe zespoły sportowe. Sporo sportowców wywodzi się z tego nurtu sportu wiejskiego. Czy będą kolejni?
Wiceprezes Rady Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Wielkopolanin pan Krzysztof Piasek, jednocześnie działający oczywiście w Radzie Wojewódzkiej LCDS Wielkopolska. Panie prezesie, jeśli chodzi o działalność ludowych zespołów sportowych, to w ostatnim roku można zauważyć jakieś wzmożenie tempa waszej działalności. Dobre mam odczucie?
Tak, odczucie jest jak najbardziej prawidłowe. Powiem, że utrzymaliśmy wiodącą jako Zrzeszenie Wielkopolskie pozycję w Krajowym Zrzeszeniu, wygrywając współzawodnictwo w takiej kategorii jak Mistrzostwa Zrzeszenia LZS z prawie dwukrotną przewagą nad następnym województwem. No i utrzymaliśmy pierwsze miejsce w systemie sportu dzieci i młodzieży w klubach LZS-owskich, gdzie też z blisko 800-punktową przewagą wyprzedziliśmy kolejne województwo. To bardzo dobrze świadczy o pracy naszych trenerów, szkoleniowców, jak również o tym, że mamy utalentowaną i zdolną młodzież, którą ci szkoleniowcy potrafią prowadzić.
A tak patrząc z ogólnopolskiej perspektywy, bo jak powiedziałem, jest pan wiceprezesem Rady Głównej, dużo projektów organizowanych przez ludowe zespoły sportowe. Jakie to są projekty i co mają dać?
Przede wszystkim jesteśmy w okresie po pandemii. W związku z powyższym podejmujemy wiele nowych inicjatyw po to, by stworzyć możliwość uprawiania jakichkolwiek form ruchu, które im wcześniej rozpoczynane będą prowadziły do skutecznego naboru do procesu szkolenia tych z naszych najmłodszych, którzy będą wykazywali zdolności w zakresie poszczególnych dziedzin sportu. Temu też celowi jakby organizacyjnemu z kolei ma wspierać podpisane porozumienie z Deutsche Sportjugend w zakresie możliwości wymiany sportowej, nie tylko, pomiędzy Polską a Niemcami przy współudziale środków polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. I do tego dochodzą ogólnopolskie programy klub, gdzie udało nam się uzyskać rolę operatora krajowego. Daje nam to pewną przestrzeń związaną z możliwością poznania wielu innych klubów i dyscyplin niezrzeszonych w naszym zrzeszeniu, jak również programu organizator, który jak gdyby spina te wszystkie nasze działania taką klamrą powodującą stwarzanie możliwości organizacji imprez i wspierania jak najliczniejszego udziału w tychże imprezach.
Wspominał pan o imprezach, pada to słowo imprezy, także w 2023 roku duże imprezy organizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe nie ominą Wielkopolski.
Oczywiście spośród 20 imprez o charakterze mistrzowskim, 3 zagoszczą na terenie województwa wielkopolskiego. Pierwsza w połowie marca. Będą to mistrzostwa młodzików w zapasach organizowane przy współudziale klubu Splewisk na hali sportowej w Komornikach. Następnie będziemy mieli w połowie, właściwie w drugi weekend czerwca, mistrzostwa zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce w Pile, na które już dzisiaj zapraszam, bo poziom sportowy jest gwarantowany. I trzecią imprezą mistrzowską to jest drugi weekend września, będą mistrzostwa w kajakarstwie klasycznym w Olsztynie.
Jest też takie odczucie, o czym wielu kibiców nie wie, że wielu sportowców reprezentujących kluby właśnie zrzeszenia LZS reprezentuje nas, jeśli chodzi o biało-czerwone barwy, na tych największych imprezach. Wystarczy rzucić takie hasło i nazwisko jak Wojtek Nowicki, mistrz olimpijski w rzucie młotem. Całkiem niedawno turniej czterech skoczni, no i też patrząc na rywalizację tę LZS-owską, Paweł Wąsek, debiutant Jan Habdas. Można by te nazwiska mnożyć, a niewielu o tym kibiców wie. Wy się powinniście tym chwalić chyba.
Tu z Wielkopolski to trzeba dołożyć Tadeusza Michalika. Przecież to jest też klub sportowy Sobieski, ale wcześniej to klub lubuski też będący w zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe. My śledzimy tych naszych wychowanków, albowiem rolą zrzeszenia jest wyłuskanie wśród tych najmłodszych, najbardziej uzdolnionych sportowo, kształcenie ich na poziomie sportowym oczywiście do czasu ukończenia szkoły średniej. Mniej się angażuje w szkolenie seniorów z racji tej, że zdecydowana większość tych ludzi podejmuje studia i kontynuuje swoją karierę już w akademickich ośrodkach, ale my o nich nie zapominamy i wiemy, kto od nas wyszedł i co w naszych strukturach osiągnął.
W kontekście zbliżających się w podpoznańskim Luboniu halowych mistrzostw Polski w ucznictwie mam okazję porozmawiać z uczniczym ekspertem, znakomitym zawodnikiem, trenerem Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej Poznań, panem Ryszardem Janiszewskim. Na tych mistrzostwach będą i akademickie medale dla AZS-u i dla całej Wielkopolski?
Tak, jest taka szansa, ponieważ oprócz sekcji AZS uczniczej wystąpią również zawodnicy drugiego dużego klubu w Poznaniu, Leśnika Poznań, reprezentacja Jedynki Kórnik i bardzo utalentowany zawodnik właśnie w takiej nowej kategorii sprzętowej, coraz bardziej popularnej, czyli łuków berbow, zawodnik Korony Bukowiec.
No, czyli ta geografia, jeśli chodzi o wielkopolskie ucznictwo, troszkę się poszerza, co na pewno nas bardzo cieszy.
Do ucznictwa przychodzi sporo tego na rybku. Ucznictwo to jest taki sport, że można je trenować wyczynowo, amatorsko, jak i rekreacyjnie. Dla każdego coś miłego, jak kto woli, tak do nas może przyjść i trenować.
Mówimy o tych mistrzostwach polskich, które odbędą się pod koniec stycznia w Luboniu. Wspominaliśmy o tym, że to będą jakby trzy niejako trochę różniące się konkurencje ucznicze w zależności od rodzaju sprzętu, prawda? Proszę powiedzieć, czym się różnią te łuki klasyczne od dwóch pozostałych? Tak najbardziej przejrzyście dla naszych słuchaczy, żeby można to było słuchając zrozumieć.
Okej, no ucznictwo klasyczne to jest takie, które możemy właśnie zaobserwować. No to najbardziej znane w czasie kontekście olimpiady, to większość z nas może widziało. Łuk bloczkowy, podstawową różnicą jest to, że łuk jest inaczej skonstruowany, troszeczkę inaczej się go naciąga i najważniejszą różnicą jest to, że cięciwy nie trzyma się w rękach, tylko jest spust. Na budowie no, chodzi o to, że jest ten system bloczków, który sprawia, że jest ten efekt tego let-off, czyli takie odpuszczenia, czyli na początku jest, się trudno naciąga, a w pełnym naciągu jest troszeczkę łatwiej. Natomiast tą trzecią kategorią sprzętową, taką najmłodszą na zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich, jest kategoria bareboat. To z angielskiego dosłownie tłumaczyć goły łuk, czyli łuk klasyczny, można by powiedzieć, ale pozbawiony osprzętu, czyli nie możemy używać celownika, nie możemy używać stabilizatorów i za dużo wystających rzeczy nie może być. Także to na pewno jest troszeczkę trudniejsze, ale też daje bardzo dużo satysfakcji z trenowania.
To będą wielkie łucznicze emocje w hali Losiru przy ulicy Kołłątaja w Luboniu od 27 do 29 stycznia. Serdecznie Państwu polecamy wyprawę na tę imprezę, ale niebawem będziemy Państwu także polecać także wyprawę do Krośnic na Dolny Śląsk, bo to rodzinne strony słynnego kolarza niegdyś, niestety już świętej pamięci, Ryszarda Szurkowskiego. Powstanie tam bowiem muzeum upamiętniające tego wybitnego specjalistę od jazdy na dwóch kółkach. Za ideą i koncepcją tego muzeum stoją poznańscy przyjaciele ciele nieżyjącego, jak już mówiłem, sportowca. Posłuchajcie Państwo.
Ryszard Szurkowski na pewno zasługuje na upamiętnienie. Krzysztof Kozanecki powiedział, działamy i tworzymy Muzeum Ryszarda Szurkowskiego.
Pomysł to się zrodził już w 2014 roku. Idea była taka, żeby Rysiek znalazł pomieszczenie, a ja postaram się ten projekt sfinansować. W międzyczasie zdarzył się ten tragiczny wypadek w Kolonii, potężna kraksa. Później była nad nim opieka. Lions Club zajął się tak naprawdę zorganizowaniem tej pomocy. Wróciliśmy do rozmów muzeum. On mi kiedyś powiedział, że on chciałby, żeby to muzeum było w Świebodowie, w jego domu. No pomysł nierealny, bo dom niewielki. Jak odszedł w zeszłym roku, w lutym, no to wróciłem do tego pamięcią. Zadzwoniłem do pana Andrzeja Białego, wójta w Krośnicach. To jest miejscowość 4 km od Świebodowa. Pan Andrzej się zbyt długo nie zastanawiał. Powiedział, mamy powierzchnię. Podpisaliśmy list intencyjny. No i działamy.
Jak to muzeum będzie wyglądało?
Powierzchnie są udostępnione w takiej nowoczesnej hali sportowej. Krośnicka przystań. Ryszard ma bardzo bogatą sportową historię i to pokazać w pigułce jest niezwykle trudne. Przypomnę, że on na podium stawał 789 razy i przy okazji się pochwalę, że to ja policzyłem. Wszystkie pamiątki przywiozłem do Poznania. Medale są wyczyszczone, puchary wyczyszczone, zabezpieczone. Pokazujemy tutaj część koszulek, medale z Mistrzostw Świata, z Olimpiady, z wyścigu pokoju, nagrody, no na przykład komplet garnków, czy z 73 roku od naszego ówczesnego pierwszego sekretarza Jerzego Zasady, komplet sztuczców. Normalny cykl zrobienia takiej wystawy to jest 3 lata. My dzisiaj mamy, myślę, zamkniętą koncepcję. Musimy zrobić część rysunków technicznych i chcielibyśmy do połowy przyszłego roku otworzyć.
Dominik Rukat, socjolog sportu, natomiast też mam wielką przyjemność, a bym powiedział wręcz zaszczyt, być jednym z współtworzących scenariusz do Muzeum Ryszarda Szurkowskiego. Muzeum będzie niezwykłe, bo przyznam, że jak rozmawiałem z architektem, jak pierwszy raz pojechaliśmy do Krośnic, on powiedział nam wszystkim zebranym, wiecie co, to będzie troszeczkę tak, że tutaj wyląduje statek kosmiczny. I mam wrażenie, że tak jak Ryszard był takim wyjątkowym zjawiskiem w Polsce, wyjątkowym sportowcem wielkiej klasy, tak podobnie będzie wyglądało to muzeum, bo to muzeum ma zaskoczyć każdego zwiedzającego. Forma będzie bardzo prosta, bo będzie to forma koła i to ona będzie w centrum, ona będzie stanowiła całą oś założeniową muzeum, ponieważ kiedyś pewien dziennikarz zapytał Ryszarda: panie Ryszardzie, pan tak dużo podróżował po świecie, co pan zapamiętał najbardziej? Przednie koło roweru. No i przyznam, od tego wszystko się zaczęło i to będzie serce muzeum, do tego bijącego serca będziemy wchodzić, żeby zobaczyć jego rodzinną historię, a wychodząc będziemy poznawać każdy kolejny etap jego życia. Jako muzealnicy mamy wielkie szczęście, bo Ryszard był, mówiąc kolokwialnie, chomikiem, bo on wszystko zbierał. łącznie z biletami lotniczymi, z biletami na pociąg, jak jeździł między Warszawą a Wrocławiem. Nawet deklaracje celne przywoził sobie. Tutaj była tak zwana klęska urodzaju, czyli musieliśmy bardzo wybierać. Też z ciekawostek powiem, że Ryszard był chyba jednym z najlepiej obfotografowanych w historii polskich sportowców i przekopanie się przez wszystkie kadry, które były schowane w archiwach, zajęło nam co najmniej kilkaset godzin. Jest to trójstronne porozumienie między Lions Club Poznań 1990 w osobie Krzysztofa Kozaneckiego, między gminą Krośnice w osobie wójta Andrzeja Białego i między rodziną Ryszarda Szurkowskiego w osobie jego siostry Marii Szczepańskiej. I przyznam, że dzięki temu mamy bardzo unikatowy na polskiej scenie muzealnej format, bo spotkały się trzy zupełnie inne uniwersa, trzy inne rzeczywistości i one spowodują, że to, co powstanie, będzie czymś bardzo niecodziennym.
Za 6 minut godzina 20 powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Przypominamy jutro pierwsze spotkanie ze sportem 5 minut po godzinie 7 wieczorem, 19.05, 22.05. We wtorek zapraszamy 21.05, kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Tym razem o piłkarzach, o ekipie poznańskiego Lecha. Gośćmi w studiu będą dyrektor sportowy kolejorza Tomasz Rząsa i rzecznik klubu z bułgarskiej Maciej Henszel. To we wtorek o godzinie 20.05. Mini magazyn piłkarski pod tytułem Kolejosz na antenie Radia Poznań w czwartek o 17.15 i to jest tak naprawdę ostatni jeszcze tydzień beztransmisyjny na naszej antenie, bo 27 stycznia ruszamy już z taką w cudzysłowie lekkim futbolową wiosną. Ale wiosny jeszcze nie mamy, w kalendarzu wciąż 15 dzień stycznia. Grzegorz, przypominamy sobie najważniejsze informacje sportowe dnia.
Nawet możemy już uzupełnić, bowiem końcowy wynik meczu pierwszej ligi koszykarek lidera Swarzyn z Maksimusem Kąty Wrocławskie. Swarzyński zespół wygrał 77-60. Brawa dla trenera Tomasza Eicherta i jego podopiecznych. Wcześniej o tym już mówiliśmy w Ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań. Lepszy od Ślęzy, wygrywając we Wrocławiu 82-65. Rozpoczęło się spotkanie męskiej Ekstraklasy w Ostrowie Wielkopolskim od 19.30. BM Stal podejmuje Kinga Szczecin i na początku drugiej kwarty szczeciński zespół prowadzi 25-21. Kilka dobrych wyników zagranicznych z udziałem polskich sportowców. Eryk Goczał, to 18-letni zawodnik, wygrał rajd Dakar w kategorii lekkich pojazdów samochodowych SSV. Trzecie miejsce zajął jego ojciec Marek Goczał, a brat zwycięzcy Eryka, Michał Goczał, zakończył Dakar na 7 pozycji wśród kierowców samochodów w tej najbardziej prestiżowej klasyfikacji. Najlepszy w Dakarze Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Konkurs skoków narciarskich w Zakopanem, Puchar Świata, Dawid Kubacki drugie miejsce. Najlepszy Norwek Halvor Egner Granerund 1,1 punktu. To jest różnica na korzyść Norwega. Na koniec dzisiejszego konkursu w pierwszej dziesiątce także Kamil Stoch na 7 miejscu, a dalej Habdas 21, Zniszczą 27, Wąsek 30, Żyła 39. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Dawid Kubacki. W Trójmieście, w Gdańsku, w hali Oliwia zakończyły się Mistrzostwa Europy w short tracku. Dzisiaj medal polskiej męskiej sztafety na dystansie 5000 metrów. Panie w sztafecie zajęły miejsce czwarte. W tych konkurencjach najlepsi okazali się reprezentanci Holandii.
To wszystkie informacje tego wydania audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Już za chwilę na pożegnanie swoim głosem czarować nas będzie i wokalizą Urszula Dudziak. No a później po 20 czarować swoim pięknym głosem będzie redaktor Ewa Mikołajewska, bo zapraszamy Państwa już teraz na listę przebojów muzyki klasycznej. A my szybciuteńko ze studia znikamy. Audycję w Sportowym Rytmie zrealizował Jarek Pekczyński, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.